Dobrze, przypomnę, że seria konferencji to jest rodowód Pana Jezusa, rodowód świętego Józefa de facto, czyli ci wszyscy mężczyźni, bo te cztery panie, wspominamy o nich, ale się zbytnio na nich nie skupiamy, bo ci wszyscy mężczyźni z rodowodu Jezusa są też dla nas pewnym zaproszeniem i wzorem i punktem odniesienia, a niektórzy wprost typem Chrystusa, czyli Jego zapowiedzią. Dzisiaj no, w zasadzie tak dotkniemy tylko Dawida. O nim już trochę było, już żeśmy tak trochę go dotknęli, ale chciałbym, żebyśmy, bo Dawid jest kopalnią rozmaitych rzeczy, prawd, pouczeń w tym Słowie Bożym o królu Dawidzie, jego życiu. Dzisiaj jeszcze nie królu, dzisiaj jeszcze będzie młody Dawid. Spróbujemy się odnaleźć. Pamiętacie zapewne, że Dawid wzrastał w domu, gdzie był z lekka zepchnięty na pewien margines życia domowego. Tak to delikatnie można powiedzieć. W pierwszej księdze Samuela, w 16 rozdziale, w 11 wersecie czytamy. Samuel więc zapytał Jessego, czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł. Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. To jest fragment z opisu, kiedy prorok Samuel przybywa do domu Jessego Betlejemity i pamiętamy, tam Bóg mu kazał wybrać króla, tam Samuel próbuje wybrać, tam żaden nie mieści się w tych bożych kategoriach. No i ten moment, czy to już wszyscy? No jest jeszcze ten najmniejszy. Aha, jeszcze taka glosa, taka uwaga w tym, co będę mówił, w dużej mierze opieram się, żeby nie było, że jakiś plagiat robię, ale opieram się na mądrzejszym ode mnie, opieram się trochę na tym, co pisał na temat Dawida w kilku miejscach ojciec Augustyn Pelanowski, do tych intuicji się odnoszę, nie tylko, ale głównie. To taka uwaga wstępna. No dobrze, jesteśmy w domu chleba, czyli w Betlejem, w domu Jessego i tam właśnie pozostał najmniejszy. Słowo najmniejszy, czyli katan, oznacza słaby, delikatny, nic nieznaczący. To tak, to hebrajskie słowo odnosi się do kilku znaczeń. Słaby, delikatny, to tak by się dziwnie kojarzyło może nawet. Nic nieznaczący, to jeszcze rozumiemy. Ale tym samym słowem określano na przykład w opisie w Biblii Hebrajskiej, w tym miejscu, w którym jest przekleństwo, jakim Noe częstuje swojego syna o wdzięcznym imieniu Ham, to przekleństwo wiąże się właśnie, tam też jest użyte to słowo, najmniejsze, ale w znaczeniu łachman, żeby nie powiedzieć szmata, bo to już w ogóle brzydko by brzmiało, nie? No więc ojciec mówi o swoim synu, no pozostał jeszcze ten łachman? Pozostał jeszcze ten nic nieznaczący, ten taki tam gdzieś tam, nie? No i to już nam pokazuje stosunek Jessego do Dawida i też pozycję, jaką Dawid zajmuje pośród swoich braci. Chciałbym w tej konferencji, myślę, że to czas na to pozwoli na pewno, skupić się na takim pojęciu przyjętej bezsilności. Myślę, tak sobie myślałem, że to pojęcie dotyka, myślę, że większość z nas, czyli takiej rzeczywistości, takiej sytuacji, takiej sprawy, w której odkrywasz swoją bezsilność, bezradność, żeby nie powiedzieć beznadzieję. Każdy z nas gdzieś to znajdzie, coś takiego w swoim życiu, może nawet na bieżąco ma coś takiego, a może miał. Może to być wewnętrznie przeżywana jakaś sprawa, sytuacja, zewnętrzna sytuacja, w której zostaliśmy postawieni wskutek dopustu Bożego albo działania innych osób. A może to być jakaś wewnętrzna słabość, z którą się nie godzimy, a która unaocznia bardzo mocnie naszą bezsilność czy naszą bezradność. I Dawid dorastał jako ten bezsilny, bezradny, słaby, na końcu, no taki do wycierania podłogi ktoś. Może ktoś mieć takie doświadczenie swojego dzieciństwa, tak psychologicznie ujmując. Ale o wiele bardziej istotne byłoby odkrycie w sobie jakiegoś elementu prawdy o sobie związanego ze własną słabością. I to jest, to wbrew pozorom, to nie jest dla nas proste. Wielu z nas, wielu mężczyzn będzie uciekało od prawdy własnej słabości, próbując ją zakrzyczeć, próbując ją, wydawałoby się, że przekroczyć, ale niekoniecznie, zapomnieć o niej. Miałem takie rozmowy z panami, którzy no właśnie jakby nie tyle, że udawali mocnych, nie? Co nie przyjmowali do wiadomości tego, że są w ich życiu strony słabe, miejsca słabe. I było widać w rozmowie, że wszelkim rodzajem słabości w jakimś sensie pogardzają. A bezradność, w jaką zostają wprowadzeni często przez Pana Boga świadomie, rozkłada ich po prostu wewnętrznie. Sprawia, że są w wielkim konflikcie wewnętrznym, wielkim nieładzie wewnętrznym. Nie są w stanie siebie przyjąć w takiej sytuacji. I tutaj Dawid może nam przyjść trochę z pomocą. No i sięgnijmy do tekstu chyba najbardziej znanego. Tekstu o Dawidzie i Goliacie. Bo to jest coś, o czym warto byłoby tutaj powiedzieć. Filistyni zgromadzili swe wojska na wojnę. Zebrali się w Soko, leżącym w ziemi Judy, a obóz rozbili między Soko i Azeka, niedaleko od Efes-Damin. Natomiast Saul i Izraelici zgromadzili się i rozłożyli obozem w Dolinie Terebintu, przygotowując się do walki z Filistynami. Filistyni stali u zbocza jednej góry po jednej stronie, Izraelici zaś na zboczu innej góry po drugiej stronie, oddzielała ich dolina. Wtedy wystąpił z obozu filistyńskiego pewien harcownik imieniem Goliat, pochodzący z Gat. Był wysoki na 6 łokci i 1 pięć. Gat po hebrajsku oznacza tłocznia. Pamiętamy być może takie miejsce z Nowego Testamentu, dosyć ważne i charakterystyczne. Na Górze Oliwnej ono się znajdowało. Ogród oliwny, czyli tłocznia oliwy, czyli Get Shemanim, albo Gat Shemanim. Tłocznia. Wychodzi facet, który jest z tłoczni. Czyli w pewien sposób, patrząc na to tak głębiej, na tego Goliata, nie widząc z nim tylko jakiegoś potężnego chłopa, który przeraża swoją obecnością, ale widząc z nim jakieś coś, jakąś sprawę, jakieś wydarzenie. Coś, co jest wielkie, przytłacza, wytłacza coś poniekąd. Jest swoistą tłocznią na nasze życie. Jakimś ciężarem, który gdzieś tam zaczyna się pojawiać i może przeraża już nawet. A imię Goliat tłumaczy się jako wygnaniec albo przeklęty. Czyli to wydarzenie, które gdzieś możemy mieć w naszym życiu, może być interpretowane przez nas jako przekleństwo. Jako coś, co byśmy najchętniej odrzucili. Po ludzku to, co przeżywał Chrystus w Getsemanim, czyli w Ogrodzie Oliwnym, byłoby czymś, co należałoby odrzucić, prawda? Nikt z nas nie chce przeżywać takiej trwogi, takiej bezsilności, bezradności, takiego bólu i cierpienia, takiego kuszenia poniekąd nawet. Tak przy okazji sporów o modlitwę pańską ostatnich. Jeżeli ktokolwiek mówi, że Bóg nikogo nie kusi, to odsyłam do bodajże początku 5 rozdziału Ewangelii Łukaszowej, jeśli dobrze cytuję z pamięci, gdzie jest napisane, że Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Duch Boży. Bóg nikogo nie kusi. Aha. I odsyłam do tego wydarzenia. Potem jest napisane, że po tych 3 pokusach Jezusa jest napisane, że szatan, diabeł, odstąpił do niego aż do czasu. Czyli potem przyszedł taki czas, kiedy znowu diabeł przystąpił do niego. I niektórzy komentatorzy Biblii mówią, że to mogło mieć miejsce w Getsemanim. Prawda? Albo na krzyżu jeszcze jest też taka interpretacja. W Getsemanim, no wtedy, kiedy Jezus staje wobec ostatecznej jakby decyzji. Woła: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Nie jest to pokusą? A potem na krzyżu słyszy wręcz dochodzące krzyki: stąp z krzyża. Nie jest to pokusą? To tak na marginesie oczywiście. Mam nadzieję, że majstrowanie przy pacierzu może zakończy się na tym eksperymencie, a nawet ktoś się z niego wycofa, a jak nie, to znaczy, że jesteśmy w naprawdę opłakanych czasach życia kościelnego. No właśnie, wychodzi ten z tłoczni, ten, który jest przeklęty. Jest opisane dosyć szczegółowo, jak on był ubrany. Na głowie miał hełm z brązu, a wyraz nechszet, czyli ten brąz, niektóre tłumaczenia mówią miedź, to jest jednocześnie wyraz, który określa pożądliwość w człowieku. To też bardzo ciekawa interpretacja tej tłoczni, która jest wyciskana na nas. Mogą to być właśnie problemy z pożądliwością. Nieokiełznane w jakimś sensie. Miał hełm z brązu. Hełm ukrywa głowę. Jeżeli głowa jest pogrążona w pożądliwości, prawda, no to całość człowieka jest pogrążona w pożądliwości. Czyli jeżeli nasze myśli, nasz rozum jest poddany myśleniu pożądliwemu, w tym znaczeniu takim biblijnym, nie filozoficznym, ale biblijnym, no to cały człowiek jest temu poddany w myśl zasady, że światłem twojego ciała jest oko. Jeżeli oko twoje jest uszkodzone, jest ciemnością, jakże wielka w tobie jest ciemność. Jeżeli twoja myśl, twój rozum, twój intelekt jest poniekąd uszkodzony, jest nastawiony no właśnie na poszukiwanie dobra tylko w pożądliwości. Przypominam, że intelektem rozpoznajemy, co jest złe, a co dobre. Jeżeli ten intelekt tylko szuka pożądliwości, no to cały człowiek jest opanowany przez to. To może być Goliat. To może być Goliat. Ubrany zaś był w łuskowy pancerz z brązu, znowu ten brąz, o wadze 5000 syklów. Ciężka sprawa, byśmy powiedzieli. Ciężka sprawa walczyć z czymś takim. Miał również na nogach nagolennicę z brązu oraz brązowy zakrzywiony nóż w ręku. Po prostu jakaś jedna wielka, potężna siła, która gdzieś tam staje na horyzoncie. Drzewce włóczni jego było jak wał tkacki, a jej grot ważył 600 cyklów żelaza. Ten opis bardzo szczegółowy, to też jest bardzo ciekawe, bo to jest bardzo ładnie ukazane. To jest tak, jakbyśmy po prostu oglądali tego człowieka. Im bardziej się przyglądamy, tym bardziej co się budzi? No, delikatna trwoga i drżenie, jeśli nie strach totalny. A to on wielki jeszcze jest, więc każdą z części tej garderoby wojennej tak oglądamy dość szczegółowo. Jest potężna i powinna budzić pewne zatrwożenie. Stanowczy, poprzedzał go też giermek niosący tarczę. Stanowczy naprzeciw, krzyknął w kierunku wojsk izraelskich te słowa: po co się ustawiacie w szyku bojowym? Czyż ja nie jestem Filistynem, a wysługami Saula? Wybierzcie spośród siebie człowieka, który by przeciwko mnie wystąpił. Jeżeli zdoła ze mną walczyć i pokona mnie, staniemy się waszymi niewolnikami. Jeżeli zaś ja zdołam go zwyciężyć, wy będziecie naszymi niewolnikami, służyć nam będziecie. Zwróćmy uwagę na te słowa pierwsze. Po co się ustawiacie w szyku bojowym? Znowu, kiedy jesteśmy w konfrontacji z jakąś rzeczywistością, która nas przerasta w jakimś sensie, która jest trudna, przytłacza, znowu użyję tego słowa, to może się pojawić taka wewnętrzna myśl: po co ty w ogóle walczysz z tym? Nie ma co z tym walczyć. To mogą być naprawdę różne sprawy, jeszcze raz mówię, to mogą być sprawy rodzinne, to mogą być jakieś trudności. Może być taka myśl: po co ty z tym walczysz? Przecież nie dasz rady. Nie ma po co. Po co się ustawiacie w szyku bojowym? I ta ironia, która jest w tych słowach zawarta. Niech ktoś tam ze mną walczy. Jeżeli wygra, to będę niewolnikiem, nie? To jest taki potrzeb szatana. On się często pojawia. Bardzo często się pojawia w takim złośliwym stwierdzeniu. No i co ty będziesz fikał mi tutaj? No proszę, pokonaj mnie. O, będę ci służył wtedy. Jak diabeł mówi, że będzie ci służył, to uważaj. To uważaj, bo to nic dobrego za tym nie stoi. To jest złośliwa ironia. Może ktoś w to uwierzyć. Nie? I co wtedy, nie? Potem dodał Filistyn: oto urągałem dzisiaj wojsku izraelskiemu. Dajcie mi człowieka, będziemy z sobą walczyć. Gdy Saul i wszyscy Izraelici usłyszeli słowa Filistyna, przelękli się i przestraszyli bardzo. No właśnie. Przelękli się i przestraszyli bardzo. To jest podbicie w tym tekście, nie? Więc jakby ta trwoga ich była wielka. W pewien sposób niby są ustawieni w szyku bojowym, na zewnątrz niby są tutaj przygotowani do starcia, ale już wewnętrznie ulegli. Jeżeli się przerażę, jeżeli pozwolę lękowi dojść do mnie, no to zaczynam już przegrywać, nie? Znowu powtórzę to, co mówił prymas Wyszyński. Lęk jest najgorszym wrogiem apostoła. I kiedy on zaczyna nas ogarniać, no to rozum powinien w tym momencie jakby próbować odejść od tematu. Często lęk jest podyktowany jakimiś emocjami właśnie, jakąś rzeczywistością emocjonalną. Nie jest to taki strach będący postawą, ale właśnie takim przeraźliwą paniką czy histerią nawet. No jeżeli się pojawia histeria wobec czegoś, to na pewno, no co mogę, no trzeba się zwrócić do Pana. A co się dzieje tutaj? Dawid był synem Efratejczyka, tego, który pochodził z Betlejem judzkiego. Nazywał się Jesse, miał 8 synów, to wiemy. Trzej starsi synowie Jessego wyruszyli, udając się Saulem na wojnę. ci trzej synowie, którzy wyruszyli na wojnę, nosili imiona Echab, Abinadab, Szamma. Bardzo ładne imiona. Echab, moim Bogiem ojciec. Nie moim ojcem Bóg. Moim Bogiem ojciec. Marzenie wielu ojców. Nie? Syn tak mówił. Jakie to byłoby piękne. A to jest jednak bałwochwalstwo. Abinadab, mój ojciec dobrowolną ofiarą. Szamma, osłupienie. Boże, co to za facet, który nadał swojemu synowi imię osłupienie. Naprawdę. Coś o tym Jessem to dziwnie świadczy. No taka rodzinka była, no i taka rodzinka. I ten najmniejszy tam Dawidek na końcu tego wszystkiego, całego towarzystwa, jego bracia, po prostu jak się na nich patrzy, no to w osłupienie można wpaść. Dawid często odchodził od Saula, aby pasać owce swojego ojca w Betlejem. Tymczasem Filistyn ciągle wychodził z rana i wieczorem i stawał tak przez 40 dni. Zwróćcie uwagę, 40 dni. Czy nam coś to nie mówi? 40 dni. Kto przez 40 dni przebywał, będąc kuszonym? Niektóre wersje mówią, że dopiero po 40 dniach był kuszonym, inne, że przez 40 dni. Nie? Chrystus Pan oczywiście, nie? Który był poddany kuszeniu. I teraz mamy taką sytuację, że ci całe to wojsko, wszyscy mężowie zbrojni, przez 40 dni znoszą ten stan lęku, przerażenia, trochę paniki, upokorzenia przez 40 dni i nic nikt nie robi. Nie? I to jest taki stan właśnie, kiedy mamy jakieś doświadczenie, które wisi nam nad głową, jest jakimś ciężarem i nic z tym nie robimy. To mijają dni, to doświadczenie się wcale nie zmienia. Wręcz przeciwnie, z każdym dniem staje się jakby było cięższe, ale my z tym nic nie robimy, nie reagujemy w żaden sposób. Cały czas przeżywamy to swoje udręczenie. Jakiś paraliż, taki histeryczny paraliż człowieka ogarnia. Nie? To jest bardzo ważne, żeby to zobaczyć, jakby ten stan tego, i to jest wojsko, zwróćmy uwagę. To jest wojsko, to są mężowie waleczni, to są ci, którzy powinni do boju iść. Oni są porażeni.
To się wydaje, że ani jedni, ani drudzy naprawdę nie chcieli walczyć, jak na 40 dni stanie.
Może nie chcieli, ale z drugiej strony głupio uciec, nie? Głupio uciec, no. Ale no, w jakimś sensie nie chcieli, tak, no bo to jest to zderzenie człowieka na przykład, nie wiem, czy z grzechem, czy z nałogiem. No, czy nałogowiec chce walczyć, to jest pytanie. I to jest ten stan, kiedy to tak nie bardzo wiadomo, czy on chce walczyć, czy nie chce. Albo no właśnie jest jakaś rzeczywistość, która nas przeraża i tak stajemy wobec niej i nic, jest paraliż taki. To fakt, że w sytuacji paraliżu znaczy, że ja wolitywnie nie chcę się z tym zmierzyć. Nie? Raz rzekł Jesse do swego syna Dawida, weź dla swoich braci efę prażonych ziaren, 10 chlebów, zanieś prędko braciom do obozu. Zaniesiesz też 10 krążków sera dowódcy oddziału, zapytasz się o swoich braci o powodzenie, odbierzesz ich żołd. A tatuś zapobiegliwy. Pieniążki braci przynieś, a daj im żarełko i dobra, niech sobie tam chłopaki siedzą. Saul jest z nimi, wszyscy Izraelici w Dolinie Terebintu i walczą z Filistynami. Taki PR był, nie? Walczą i stoją przerażeni. Nie walczą, nic się nie dzieje. Wstał więc Dawid wcześnie rano, powierzając owce stróżowi. To jest ważne, zostawił stado, powierzył je stróżowi i zabrawszy zapasy, poszedł według polecenia Jessego. Kiedy zbliżył się do obozowiska, wojsko wyruszyło na pole walki i wznosiło wojenny okrzyk. Izraelici ustawili swe szyki bojowe, tak samo jak Filistyni, i szyk naprzeciw szyku. I to jest bardziej też ciekawe, nie? Że to jest tak, oni codziennie wychodzą, tam wychodzi Dawid, oni... I potem wracają grzecznie z powrotem. No i to tak przez 40 dni to samo. Bardzo interesujące. Dawid, zrzuciwszy niesiony ciężar, oddawszy go w opiekę strażnikowi taboru, pobiegł na pole walki, gdy przybył, pozdrowił swoich braci. Podczas tej rozmowy z nimi wystąpił z szyku filistyńskich właśnie w harcownik imieniem Goliat i wygłaszał owe słowa. Usłyszał je Dawid. Wszyscy natomiast ludzie Izraela, zobaczywszy tego człowieka, uciekali przed nim i bali się go bardzo. A Dawid? Dawid nie ucieka. I to jest bardzo, zaczyna mi się tutaj coś ciekawego dziać. Po pierwsze, nie ucieka. Nawet nie mówi, że skoro oni się boją, no to ja tu żadnych szans nie mam. Dawid usłyszał te słowa. To jest pytanie, o jakie słowa chodzi. Czy słowa Goliata usłyszał? rabini żydowscy komentują ten fragment, oczywiście oni w taki specyficzny sposób to komentują, ale mówią, że Dawid usłyszał tam inne słowa. Usłyszał te słowa, które ty czytasz teraz, człowiecze Boże, nie? Czyli jakie słowa, czy ja czytam teraz? Słowo Boże czytam. Czyli Dawid nie tyle, że usłyszał Goliata gadającego swoje kawałki, co nagle usłyszał Słowo Boże. To jest bardzo ciekawy trop interpretacyjny, dlaczego za chwilę o tym. Zawołał jeden z Izraelitów, czy widzieliście tego człowieka, który występuje? Występuje on po to, by urągać Izraelowi. Tego jednak, kto go pokona, król obsypie bogactwem, córkę swą odda mu za żonę, rodzina zaś jego uczyni wolną oddanim w Izraelu. Odezwał się Dawid do stojącego obok niego człowieka. Co uczynią takiemu, który pokona tego Filistyna i odejmie hańbę od Izraela? To jest ciekawe. Dawid się zainteresował. Tutaj taka bajkowa obietnica. Może być naiwny chłopak, nie? A może powiedzmy prosty w obsłudze nieco. Usłyszał o nagrodzie i się zainteresował nagrodą. On, i to jest ciekawe, że on nie... Pierwsza reakcja, nie? Nie jest to reakcja przerażenia, paniki, histerii, lęku. Potężniejsi ode mnie, mocarni mężowie izraelscy uciekają w popłochu, a ja tutaj łachman, szmata i w ogóle taki bidulek. To co ja tu mogę? No? Tu mi mówią o nagrodzie. On się zainteresował nagrodą. A teraz zwróćcie uwagę, panowie, bardzo często nasze reakcje, kiedy jesteśmy pogrążeni w lęku, w panice, albo mamy doświadczenie kiepskie swojej własnej wartości, albo totalnej niewiary w moc Bożą. Za chwilę się okaże, na kogo Dawid się tutaj powołuje. To co robimy? To uciekamy. To nie jest pierwszą reakcją. Jak jest reakcja o nagrodzie mowa, to może się powiedzieć mechanizm, to nie dla mnie. To nie o mnie mowa. To o kimś innym. A Dawid, to o mnie mowa, może. Nie? Może dla mnie ta nagroda. O jakiej nagrodzie mowa? Król obsypie bogactwem. Jaki król i jakim bogactwem? I znowu tak duchowo, patrząc na to słowo, idąc za ojcami Kościoła, możemy zobaczyć to głębiej, bo tu jest takie zaproszenie dla nas do nagrody niebieskiej. Chrystus wielokrotnie mówi o nagrodzie niebieskiej. Gwałtownicy zdobędą Królestwo Boże. Nie? Jak słyszysz to, to co? To ja chcę być tym gwałtownikiem, co zdobędzie to Królestwo, czy myślę, że to o kimś innym? Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa. To myślę, dobra, trudno, ale do Królestwa, a niektórzy usłyszą ucisków. Nie? Co słyszysz pierwsze? Jeżeli Chrystus zapowiada nagrodę niebieską, mówi o Królestwie Bożym, o Królestwie Niebieskim, o swojej łasce, to ty słyszysz tą łaskę, czy widzisz te trudności, które są po drodze, czy też w ogóle tego nie widzisz, myśląc, że to jest na pewno zaproszenie dla świętego ojca Pio i świętej siostry Faustyny tylko i wyłącznie. Ale Chrystus nie mówi, że Królestwo Boże zdobędą tylko święty ojciec Pio i święta siostra Faustyna. I Dawid mówi tak, kto jest ten nieobrzezany Filistyn, który urąga wojsku Boga żywego? To jest genialne. Ten mały Dawid zobaczył jakby całą tą scenę w innej optyce, w innej perspektywie. On zobaczył tutaj wojsko, które jest wojskiem króla izraelskiego, to prawda, ale on jakby rozpoznał, że to wojsko jest wojskiem Boga. Przecież Bóg był Panem w Izraelu. I temu wojsku Bożemu poganin urąga. No to on się zapalił gorliwością, ten Dawid. Nie dość, że nagrodę można dostać, to jeszcze zbożny uczynek zrobić. I znowu to ten sposób myślenia, ta optyka wiary u Dawida jest bardzo ważna. U niego ona będzie ważna całe życie. On potem będzie grzeszył, łajdaczył się i świnił. Ale zachowa optykę wiary. Dlatego będzie mógł z głębin swego grzechu wołać do Pana, kiedy go rozpozna. Nie? On jest człowiekiem bardzo, bardzo ludzkim, naprawdę. To będzie wyłaziło. Ale z drugiej strony ma też spojrzenie wiary. To jest wojsko Boga żywego. On nie mówi, że Filistyn urąga wojsku króla Saula. Nie. Dawid mówi, Filistyn urąga wojsku Boga żywego. Nie pyta, co się stanie z człowiekiem, który przegra z Filistynem. Czy go Filistyn tylko zmiażdży uderzeniem pięści i potem podepcze trzy razy, czy też zetnie mu głowę. Nie. Dawid pyta, co dostanie człowiek, który wygra z Filistynem, a nie co się stanie z człowiekiem, który przegra z Filistynem. Optyka spojrzenia. I to nie chodzi o jakiś hura optymizm rodem z jakiegoś coachingu. Nie. Spojrzenie Dawida wynika z wiary. wynika z wiary. Lud powtórzył mu te słowa, czyli tam opowiadają Dawidowi na nowo, co tam może dostać ten, który wygra. Lud powtórzył mu te słowa na potwierdzenie, co uczynią człowiekowi, który go pokona. Gdy starszy jego brat, Eliab, usłyszał, że Dawid rozmawiał z ludźmi, uniósł się gniewem na Dawida i zawołał: po co tu przyszedłeś? Komu zostawiłeś swą małą trzodę na pustyni? Znam ja pychę i złość twego serca. Przybyłeś tu, aby tylko przypatrzyć się walce. Zwróćmy na to uwagę. Oczywiście to jest takie trochę po ludzku, no, smarkaczuj się o lekcję, nie? To jest takie, idź tam gnojku, co tu mi się plączesz? Ale głębiej na to spójrzmy. Co on mówi? Po co tu przyszedłeś? Po co tu przyszedłeś? Komu zostawiłeś swoją trzodę? Czepia się, nie? Ale jak się czepia? A co zrobił Dawid z trzodą? No zostawił rzeczywiście, stróżowi ją powierzył. A on poszedł de facto wypełnić wolę Bożą. A mamy w Nowym Testamencie taką opowieść o tym, jak to ktoś zostawia trzodę, aby zrobić rzecz jeszcze większą. Znaleźć owcę zagubioną. Nie? Chrystus tak czyni. W jakimś sensie jest to wezwanie do pewnego mądrego poświęcenia, że mogę coś zostawić i nic się nie stanie. I nic się nie załamie. Bo mnie chodzi o dobro większe. Chrystus widzi to dobro większe w owcy zagubionej, a Dawid jest tam na polu. On, zauważcie, Dawid powinien pójść, zostawić żarcie braciom, wziąć żołd i zmiatać z powrotem do trzody. A on został tam jeszcze. Patrzy na walkę, słucha tego Goliata, rozmawia z ludźmi. Wydłuża się czas jego tam pobytu, bo to jest dla niego ważne. Dawid mógłby teraz zgasić swój zapał i powiedzieć: po co zawracać sobie głowę, tak mi się nie uda. Moi bracia mają rację, przecież jestem do niczego, jestem najgorszy, najsłabszy i w ogóle do niczego się nie nadaję. Wszystko stracone. Inni mają rację, na pewno mi nie wyjdzie. A jednak Dawid nie. Dawid odrzekł: cóż teraz uczyniłem? Wszak to było tylko słowo. Bardzo zagadkowe słowa. Jakby odpyskuje bratu w jakimś sensie. Mówi: no, czego się mnie czeka? Co ja zrobiłem teraz złego? Wszak usłyszałem słowo i wypowiedziałem słowo. Wraca po raz kolejny wyraz słowo w tym tekście. I znowu, jeżeli mam słowo od Boga, jeżeli staję ze Słowem Bożym, jeżeli szukam Słowa Bożego, a przez to mam relację z Panem Bogiem, no to teoretycznie rzecz biorąc, co mi tam Goliat, nie? A jednak... I znowu dotykam, powtórzę się, jak często w tym miejscu. Jeżeli nie adoruję Pana raz w tygodniu, nie słucham Jego słowa, czy nie medytuję przynajmniej raz w tygodniu, nie karmię się Jego ciałem, możliwie najczęściej, niedzielę obowiązkowo, nie korzystam z sakramentu pojednania, jak najczęściej się da, przynajmniej niech to będzie raz na miesiąc, no to rzeczywiście wszelkie Goliaty, nawet takie małe, przyjdą i będą brzęczeć zbroją z brązu i mnie to porazi. Pytanie o moją relację z Bogiem. Pytanie, czy ja przed Panem Bogiem słyszę Jego słowo. Jeżeli tej relacji nie mam, to jestem bezbronny w jakimś sensie. Dawid, oddaliwszy się od brata, skierował się gdzie indziej, wypytywał się podobnymi słowami. Ludzie odpowiadali mu jak poprzednio. Słyszano to słowa, które wypowiedział Dawid. Doniesiono je Saulowi. Kazał więc go przyprowadzić. Znowu się słowa pojawiają, czyli to słowo jest ważne. Znowu Dawid jest aktywny, nie ucieka, dopytuje się, wypytuje. Wreszcie Saul kazał go przyprowadzić. Rzekł Dawid do Saula: niech Pan mój się nie trapi, twój sługa pójdzie stoczyć walkę z tym Filistynem. I mimo, że brzmi to kosmicznie i pewnie byłby zaraz wyśmiany, to jednak Dawid wierzy w nagrodę i wierzy w to, że ktoś powinien stanąć w obronie wojska Boga żyjącego. To są te dwie rzeczy, które go dopingują wewnętrznie. I co się dzieje dalej? Saul odpowiedział Dawidowi: to niemożliwe, byś stawił czoło temu Filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości. Co mówi Jezus w Ewangelii? Jeżeli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I nie chodzi tu o chłopięctwo infantylne, niedojrzałość, tylko chodzi o prostotę. Jeżeli nie będziecie mieli prostoty spojrzenia, nie zdobędziecie tej nagrody, o której mowa. Prostotę spojrzenia, jak dzieci fatimskie. Prostotę spojrzenia. Na czym mi zależy i o co walczę? Dawid wie, o co mu chodzi. Cała armia nie wiedziała. Dawid wie, o co mu chodzi. Co się dzieje dalej? Dawid tłumaczy Saulowi, że sobie poradzi, w skrócie już tak mówię teraz, że walczył z lwami, sobie poradził, z lwami, z bestiami. Lew w Biblii ma różne znaczenia, czasami też Bóg się kroi za tym znaczeniem, ale tu jest wyraźnie znaczenie negatywne. Walczył z lwami. Lwa i smoka podeprzesz, powie psalmista, nie? Podeprzesz lwa, czyli tą pokusę diabelską. Rzekł więc Saul do Dawida, idź, niech Pan będzie z tobą. Saul ubrał Dawida w swoją zbroję, włożył na jego głowę hełm z brązu, opiął go pancerzem, ale wtedy Dawid się źle w tym poczuł i kazał to zdjąć z siebie. Dawid się za nikogo nie przebiera, to jest fajne w tej scenie, bardzo mi się to podoba. Dawid się nie przebiera za Saula, Saul ubiera Dawida w swoją zbroję. No to mogło śmiesznie wyglądać. Wiem z pisma, że Saul był rosłym facetem, wysokim. Przewyższał o głowę cały tłum ludzi. A Dawid jest najmniejszy z kolei. I to, nie? Ale proszę zwrócić uwagę, że bardzo często stając za jakiegoś zapasów wewnętrznych, jakiejś walki, jakiegoś zmagania, borykając się z trudnościami, jest taka pokusa wcielić się w kogoś. Myśleć nie swoimi kategoriami. Jakiegoś kolekcjonistę, jeżeli to jest jakaś kwestia duchowa, ojca duchowego, ojca fizycznego, biologicznego. Nie myśleć, nie widzieć tam siebie, tylko kogoś innego, udawać kogoś w pewien sposób. Jak kogoś się będzie udawało, to się nie wygra tej potyczki. Trzeba być sobą, trzeba przyjąć siebie. Niektórzy nie mogą znieść takich potyczkach wewnętrznych, nie wiem, swojej emocjonalności na przykład. No, ona im nie pasuje zupełnie w tej sytuacji, nie? Ale to jest część tego człowieka. W końcu Dawid nie bierze przecież zbroi Saula. Bierze co prawda miecz. I znowu słowo nam się pojawia, bo miecz, wiemy z Biblii, do czego jest przerównywany. Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, ostry. Więc Dawid idzie uzbrojony w miecz, czyli w słowo, i bierze tylko to, co ma, siebie samego. Całą swoją słabość niesie ze sobą, całą swoją bezsilność, całą swoją bezradność. Takiego małego Dawidka ze sobą bierze. Nie? Proca i kamyki. I tyle. Ta proca i kamyki, czyli to coś, co jest w nas, wydaje się w nas słabe, wydaje się w nas nie do, że sobie to nie poradzi z jakimś wyzwaniem, z jakąś sprawą. Każdy z nas ma proce i dwa kamyki. Co to tam, pięć kamyków, przepraszam. Co to jest? O, to już jest przestrzeń do medytacji. Coś w tobie, co uważasz za nic nie warte. Jakaś umiejętność, która może nie jest zbyt szumna, wspaniała i cudowna. Porównując się z innymi Saulami i całą armią, wychodzi ci, że kiepsko z tobą. Porównujesz się, nie wiem, z różnymi innymi ludźmi, a może ze świętymi. Niektórzy mają taką tendencję, co pobożniejsi, porównać się ze świętymi. No, niby słuszne, ale z drugiej strony zawsze to wyjdzie na twoją niekorzyść. Nie? Święty ojciec Pio sobie radził w takiej sytuacji, to ja sobie poradzę. A ty nie jesteś święty ojciec Pio, do jasnej ciasnej. Ty jesteś sobą. Ty masz swoje emocje, swoje umiejętności, swoje dary, swoje możliwości, swoje ograniczenia, ale też swoje talenty. Nie? Czasami mamy taką mantrę kościelną, trochę taką na fali, żeby właśnie porównywać się, ale w taki głupi sposób ze świętymi. Ja mam się dobrze porównać ze świętymi. Tak, mają być dla mnie wzorem świętości, drogi do Boga. Ale nie wszystkich cech charakteru. Nie? Jeżeli, nie wiem, święta Tereska od dziesiątka Jezus miała, nie wiem, była skrupulantką, to nie znaczy, że wszyscy mamy być skrupulantami. Mój Boże, przecież to głupota byłaby jakaś totalna. Nie? Jeżeli któryś tam święty miał, nie wiem, problemy, nie wiem, z próżnością, to nie znaczy, że wszyscy mamy mieć problemy z próżnością. Albo jeżeli święta Teresa Wielka była choleryczka i miała napady, że tak powiem, ostrych słów, to nie znaczy, że wszyscy mają tak samo postępować. No. Fajnie, że tak miała. Niektórzy z nas tak mają, to się lepiej poczują, ale to nie tak trzeba robić, nie? Dawid nie udaje nikogo, nie udaje Saula w tej scenie. Dawid jest sobą. Przyjmuje siebie, przyjmuje swoją małość, przyjmuje to, że jest ten najmniejszy, przyjmuje to, że jest ten pogardzany, że wyśmiewany. On to wszystko przyjmuje, akceptuje. To nie jest dla niego problemu. On nie ma kompleksu w tej scenie. I tą swoją małością, tą procą i tak dalej, on tu podbija wszystko. Co to jest dla każdego z nas? Co to jest dla każdego z nas pięć gładkich kamieni ze strumienia? Strumień po hebrajsku oznacza również dziedzictwo, a nawet ranę, czy potok krwi wręcz. Z jakiego strumienia on wyjmuje te pięć kamieni? Kto ma pięć ran? Czyje źródło nas uświęciło i wyzwoliło? Czym mocny jest Dawid de facto? Sobą? Nie. Z siebie przyjmuje. I może nawet tak być, że widzi w sobie tylko słabość. Ale kim jest mocny Dawid? Tym, kogo zapowiada. 5 kamieni, 5 ran. Strumień krwi, który wypłynął z boku Chrystusa na krzyżu. On jest mocny mocą Pana. I o tym też mówi. Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem. Ja zaś idę na ciebie w imię Pana zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś. Dziś odda cię Pan w moje ręce. Pokonam ci i utnę ci głowę. Ponieważ to jest wojna Pana. Dawid jest człowiekiem wierzącym. I odnosi to wydarzenie do wiary. Jeżeli nie będziemy odnosić wszystkich wydarzeń naszego życia, naszej codzienności, najbardziej prozaicznych, związanych z naszą pracą, domem, problemami, trudnościami, do Pana, to będziemy przegrywać. To histeria nas zeżre. Ale jeżeli będziemy to odnosić do Pana i zobaczymy w tym jakieś Boże działanie, możemy być mocni tylko Jego siłą. Co daj, Panie Boże. Amen.